Dzisiaj będziemy mieli takie dwie części. Też Marcin później chce się podzielić. I tak mi przyjdzie, tak przyszło mi do serca, jak teraz uwielbialiśmy Boga. Taki werset: poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. I wiecie, życie nasze się składa i z tego, i z tego. Dwie te rzeczy są nam potrzebne, jeśli chcemy mieć zwycięskie, królujące życie. Tak? Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Nie wystarczy tylko się poddać nieraz, ale musimy mieć wiarę na przeciwstawienie się. Musi być, nieraz mamy taki czas, przechodzimy przez takie sytuacje, okoliczności, gdzie to nie ma nic wspólnego z Bożą wolą. Po prostu wróg przychodzi, napiera na nasze życie. I to jest sytuacja, kiedy powinniśmy w wierze, mocni w wierze, przeciwstawić mu się. Dokładnie. I przeciwstawić się, tak? W jaki sposób? Przez usta. Wiara i wyznanie, tak? Tak jak jest ten werset, wiecie, też ostatnio miałem takie doświadczenie. Jest ten werset w objawieniu, że oni zwyciężyli go przez krew baranka i słowo świadectwa ust swoich i nie umiłowali swego życia aż do śmierci albo aż ponad śmierć. Czyli nie bali się prześladowań, tak? To jest ta ostatnia część tego wersetu. Chodzi o to, że wtedy kładli życie niektórzy, dzisiaj też. Po prostu miłują aż do śmierci, tak? Pana. Ale, wiecie, miałem ostatnio też takie doświadczenie. Miałem taki moment, że miałem niesamowity atak duchowy. Taka opresja. Miałem kilka razy coś takiego w życiu do tej pory. Coś niesamowitego to było, wiecie. I modliłem się w językach. I w pewnym momencie tylko zacząłem ogłaszać moc krwi Jezusa. I słuchajcie, 10 sekund nie trwało, jak to odeszło. 10 sekund. Aż sam zostałem zaskoczony działaniem tego. Jak natychmiast, jak niesamowicie to zadziałało. Kiedy zacząłem ogłaszać krew Jezusa i to, co krew Jezusa dla mnie czyni. Wiecie, bo to nie jest też tak, że to jest takie magiczne stwierdzenie: o, krew Jezusa, o, krew Jezusa. Derek Mills mówi: nie. To jest ogłaszanie i wiara w to, co krew dla mnie uczyniła. To niesie moc. Nie same słowo krew Jezusa, rozumiecie? Bo nieraz to jest tak traktowane, tak? Że o, krew Jezusa. Nie. To jest to, że mam wiarę w to, co na krzyżu przez krew Chrystusa się dla mnie dokonało. I kiedy z wiarą to zaczynam ogłaszać, to tak jak mówi słowo, jest to potężna broń, głównie przeciwko oskarżeniu, tak? Głównie. Okej, ale ja tak myślę, że ja trochę powiem dzisiaj o poddaniu się Bogu, a Marcin więcej o przeciwstawianiu się diabłu, tak? Trochę to sobie połączymy. Ja patrzę, będę kontrolował czas. Okej. Słuchajcie, to jest normalne, że powinniśmy pragnąć wszyscy więcej Boga w swoim życiu, prawda? Więcej owocności, więcej Jego życia, więcej manifestacji Ducha. To jest coś, co, czyli możemy to nazwać owocem. Powinniśmy wszyscy mieć takie pragnienie, zmierzać do tego, żeby ten owoc był większy, żeby ten owoc był pełny. I rozumiem tak, owoc, to są różne rzeczy tak naprawdę. Podstawowa rzecz oczywiście to jest przemiana naszego charakteru, a nawet bym powiedział wymiana naszego charakteru. Że Duch Święty zamienia nasze uczynki ciała swoim owocem, tak? I to jest owoc, to jest, myślę, że podstawa. Ale też, wiecie, na przykład w Kolosan jest napisane, żebyśmy przynosili owoc w każdym dobrym uczynku. Więc kiedy Duch Święty się w nas manifestuje, to prowadzi do dobrych uczynków. To prowadzi do służenia innym. To jest tak samo owoc. Mało tego, wypełnienie woli Bożej, która jest dla naszego życia, jest owocem. Jeśli przeżyję życie tak, że wypełnię wolę Ojca, to jest owoc. To jest przyniesienie tego pełnego owocu. Także ten owoc, on ma wiele. Tak samo wzrastanie w poznawaniu Boga. To jest owoc. Że znam Go coraz bardziej, że rozumiem Go więcej, że chodzę z Nim bliżej, tak? To jest owoc. To jest owoc życia. Więc to wszystko. Trochę mnie suszy, także będę nieraz popijał. To wszystko składa się na ten owoc, tak? W naszym życiu. I wiecie, to jest uwarunkowane. I Słowo Boże bardzo jasno mówi, ja kilka fragmentów dzisiaj przeczytam, które można, one się bardzo przeplatają i tak naprawdę jeden sens mają. jedno przesłanie. Okay? Marek 4 i to jest o tych czterech glebach. Zacznijmy od tego fragmentu, kiedy Jezus o tym mówi. I będziemy już czytać wyjaśnienie. 4,13, Marek. I rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo, tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Czy mieliście kiedyś takie doświadczenie? Że głosicie komuś, po prostu nic, beton, po prostu, no nic normalnie, nie? Człowiek odchodzi, wie, że no nie jego pora, po prostu, no nie. Nie jego pora, i prawda? No wielu z nas, myślę, ja miałem wiele razy takie doświadczenie. To są właśnie te osoby, o których mówi Jezus. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. I gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Takich też znałem. I ta grupa ludzi, ona na początku dołącza do wierzących, dołącza do społeczności. Jakiś czas są z nami, do pewnego momentu. Na przykład taki był moment, gdzie właśnie młodemu chłopakowi rodzice powiedzieli, cofniemy ci kasę na studia, jak się tego nie odwrócisz od tego. No i się odwrócił. Mogą być przeróżne prześladowania. Dlatego Jezus powiedział, jeśli ktoś miłuje bardziej, tak, ojca, matkę i tak dalej, swoje życie ode mnie, nie może być moim uczniem. Są sytuacje, gdzie ludzie tracą wszystko. Są sytuacje, szczególnie w krajach islamskich dzisiaj, osoba nawracająca się traci wszystko. Traci współmałżonka, traci dzieci, traci wszystko. To są ludzie, którzy zdają egzamin tego wersetu. Ich to nie zatrzymuje. Nie zatrzymuje ich prześladowanie i ucisk dla słowa. Nie gorszy ich to. Są w stanie ponieść cenę. Ale tutaj Jezus mówi, ale jest część taka, tak, która w tym momencie odpada. I nie ma ich dzisiaj z nami. Następne. A inni zasianymi między ciernie, 18 werset, są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku, ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak, iż plonu nie wydaje. I Torben powiedział, że to jest największa grupa Kościoła dzisiaj. To są ludzie, którzy są w zborach. Część z nas pewnie tacy jesteśmy. Ja powiem tak. Miałem okresy życia, kiedy to był werset całkowicie pasujący do mnie. Ja jestem szczery teraz. Były okresy życia, że całkowicie łapałem się w tym wersecie, w tej grupie ludzi. Na szczęście to możemy zmienić, tak? Kiedy tylko chcemy. Od nas to zależy. Ale chcę zrozumieć, że można chodzić do zboru, można być społecznością Kościoła, można przychodzić na zgromadzenia kościelne i można być w tej grupie i nie przynosić owocu. Smutne, nie? Ale to jest możliwe. To jest to, jak Jezus mówi, który był najlepszym prorokiem i najlepszym nauczycielem. I najlepiej rozumiał serce ludzkie i mechanizmy, które działają. On tak powiedział. Przypatrzmy się temu. Oni usłyszeli słowo. Inne, mówi gdzieś inny fragment, tak, w innej Ewangelii, oni je przyjmują też. To są ludzie, którzy słyszą słowo, nawracają się. Oddają życie Panu. To jest ta grupa ludzi. Ale, i potem są różne rzeczy, troski tego wieku, ułuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi, czyli ich serca. I te sprawy, o których tu Jezus mówi, one sprawiają, że nie... Ci ludzie nie są w stanie przyjść owocu, dlatego że Boże życie, które jest w nich, nie jest w stanie się rozwinąć. Nie jest w stanie. Bo serce i dusza są opanowane różnymi troskami i pragnieniami. Jest tu wymieniona na przykład łuda bogactwa, także, czyli chciwość. Nie jest, teraz słuchajcie, nie ma nic złego w posiadaniu pieniędzy, nawet ogromnych. Nie ma nic w tym złego. Tak jak Bóg powiedział Kenetowi Heiginowi, tak? Bardzo mi się to podoba. Nie mam nic przeciwko, żeby moje dzieci były bogate. Mam przeciwko temu, by były chciwe. To jest kwestia serca. Można mieć bardzo mało i być strasznie chciwym i skąpym człowiekiem. Bardzo. A można być bogatym i być wolnym. To jest kwestia serca. Co to znaczy, że te rzeczy opanowują serce? To znaczy, teraz posłuchajcie, to znaczy, że większość moich myśli, pragnień, zamiarów serca kieruje się na jedne z tych rzeczy, a nie na Jezusa i Jego Królestwo. Halo? To może być cokolwiek. Wiecie, że to może być rodzina? Jezus chce, żebyśmy byli najlepszymi małżonkami, rodzicami, najlepszymi, ale nie kosztem, że nie ma miejsca dla Niego w naszym życiu. To się zdarza. To się zdarza. Słyszałem świadectwa, gdzie ktoś tak pragnął mieć po prostu małżonka, tak się o to modlił, że jak go dostał, to już go więcej nie było w kościele. To było wszystko, czego ta osoba chciała, rozumiecie? Wszystko. A Boga chciała tylko użyć do tego, aby dostać to, co chce. Czy to jest właściwa postawa ucznia Jezusa? Absolutnie. A jaka jest postawa ucznia Jezusa? Panie, co Ty chcesz, a nie co ja? Ja pragnę, ja mam pewne rzeczy, ale ja te pragnienia przynoszę do Ciebie. Ja jestem w stanie położyć je przed Tobą i oczekiwać, że Ty wypełnisz w swoim czasie, tak jak chcesz, albo nie wypełnisz, bo masz inne plany. Łuda bogactwa, ale oto jest, kochani, kaliber. Pożądanie innych rzeczy. Owładają nimi. Pożądanie, wiecie, innych rzeczy, tu można wszystko przypisać. Dla kogoś to mogą być ryby, wędkarstwo, naprawdę. Dla kogoś, rozumiecie, cokolwiek. Cokolwiek, co zajmuje, tak absorbuje w tak wielki sposób serce, że nie ma tam miejsca, by Jezus w tym sercu siedział na tronie. Bo jak se tylko uczułam trochę pieniędzy, to se kupię lepszą wędkę. Ale naprawdę tak się żyje, słuchajcie. Albo se kupię lepsze meble. Cokolwiek. Nie ma nic złego teraz, słuchajcie, w lepszych meblach, w lepszych wędkach. Zrozumiecie to? Chodzi o serce. Chodzi o serce. Wiesz, kiedy żyjesz z Jezusem, w prowadzeniu Ducha Świętego, On da Ci czas dla rodziny. Nawet są świadectwa, gdzie ktoś się tak w służbę zagonił, że go Duch Święty zganił. Mówi, człowieku, co ty robisz? Cofnij się i zatrosz się o swoją rodzinę. Nie musimy się tego bać. On chce doprowadzić, żebyśmy mieli najlepsze życie. Najbardziej zbliżone do Słowa. Ale musimy być świadomi, że te rzeczy, one nas atakują i chcą sprawić, abyśmy nie przynieśli owocu. I ten ostatni werset. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Przeczytam ten werset z Łukasza, Łukasza 8. Tam jest tak pełniej troszkę. 15. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Zachowują te słowo, ono ma podobne znaczenie jak przestrzegać. Zachowywać, przestrzegać. To znaczy, chodzi o ludzi, którzy w ich serce weszło Jego słowo, weszła Jego nauka i oni zachowują i trwają, to znaczy żyją według nauki Chrystusa. W wytrwałości. W wytrwałości przy Nim. I ci ludzie dochodzą do miejsca, gdzie obfity owoc pojawia się w ich życiu. Przez trwanie w Nim. Przez Jego życie w tych ludziach tak naprawdę. Ale tu Jezus mówi, dlatego, że zachowują słowo. Dobrze, zobaczmy teraz inny fragment, który mówi o tych rzeczach. To będzie Jana 15 o trwaniu w krzewie winnym, ale ja chcę zacząć jeszcze od właśnie innego fragmentu. Najpierw 13 Jana. Ja go też ostatnio czytałem, to jest wspaniały, naprawdę, ja się zakochałem w tym wersecie ostatnio. Nie, 14, przepraszam, 14, 21. Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Rzekł mu Judasz Iskariota, Panie, cóż się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? Czyli co to znaczy, że przyjdziesz do nas, a nie do całego świata? O co tu chodzi, że ty tylko do nas przyjdziesz? Jezus odpowiada, odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. I słuchajcie, ja ostatnio, tak mnie to dotyka, to jest, dla mnie ostatnio, to się stał niesamowity werset do ewangelizacji. Do ewangelizacji. Jeśli kto mi miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. I mówię do człowieka, słuchaj, rozumiesz to, że Bóg Ojciec, Jezus chce przyjść do ciebie, u ciebie zamieszkać? U niego zamieszkamy. Chce przyjść do twojego życia, zamieszkać. Ty w ogóle pojmujesz, mówię, powagę sytuacji? Ten wspaniały Bóg chce przyjść, zamieszkać u ciebie, uczynić sobie twoje życie, twoje ciało miejscem swojego zamieszkania? Ale jest pewien warunek. I widzicie, i to jest niesamowite. I dlatego nieraz jest tak, że my się z kimś modlimy, nic się nie dzieje. Bo to Jezus decyduje, czy przyjdzie zamieszkać. A On zna serce. Nie zmusimy Go. O, Panie Jezu, przyjdź do tej osoby. Przyjdź, Panie, zamieszkaj w tej osobie. A Jezus mówi, nie pociąga mnie serce tej osoby. I wiecie, nie chcę mówić, że najpierw człowiek musi nie wiadomo ile być posłuszny, dlatego że w domu Korneliusza to się stało tak. W momencie, kiedy Piotr głosił Ewangelię, Duch Święty na nich od razu stąpił. Co się wydarzyło? Przyjmowali słowo. To się może dziać tak. Ale ich serce, powiem tak, Korneliusz to już w ogóle jest inny temat, dlatego że kiedy czytamy o nim, wiecie, on zanim się nawrócił, podobał się Bogu. No nie, przecież nikt się nie może podobać Bogu. To anioł skłamał? Anioł przyszedł, powiedział, że on się podoba Bogu. Powiedział, że jego modlitwy i ofiary dotarły przed oblicze Boga i dlatego on z powodu jego uczynków wiary przyszedł. Rozumiecie? To nie było tak, że Bóg wziął globus jak Bolek i Lolek, zakręcił palec, zatrzymało się, Korneliusz, idź tam. To w ogóle nie było tak. Bóg zawołał anioła, mówi, wiesz co? Tak mnie poruszyła postawa tamtego człowieka, który nawet Żydem nie był. Tak mnie poruszyła postawa jego modlitw. Zobacz, jak on mnie pragnie. Zobacz, jak on mnie szuka. Ja muszę mu objawić Ewangelię. Mój to będzie pierwszy poganin, który pozna Chrystusa. I cały dom z nim. Więc wiecie, on nie miał problemu z otwarciem na słowo. On już miłował Boga. To jest niesamowite. Tak było. I kiedy Piotr nam przyszedł z Ewangelią, to się wydarzyło to. Ojciec z synem przyszli zamieszkać. Bo były serca, które chciały przyjąć słowo. I to jest bardzo ważne. Kiedy rozmawiamy, wiecie, głosimy Ewangelię, ja miałem nieraz tak, tak, że poszła modlitwa o zbawienie i nic po prostu. No nic. Ja w jedną stronę, on w drugą. Nic po prostu. Dlaczego? Coś było w sercu, co nie chciało przyjąć nauki Jezusa. Nie chciało do końca się podać. Gdzieś były dziedziny, gdzie nie chciało pokutować te serce. I tyle. To jest koniec, tak? Także to nie jest tak, że Jezus przychodzi, wiecie, od razu do każdego. Bardzo chce przyjść. Ale to też decyduje o tym reakcja człowieka na słowo, jak on zareaguje na głoszone mu słowo. Ale to chce właśnie, to jest, słuchajcie, niesamowite, że to, co jeszcze on mówi, że kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać, to jest to samo, w innym tłumaczeniu zachowywać będzie. To jest to samo, co o tej czwartej rodzaju gleby. To jest to samo. Kto mnie miłuje, 23 werset, słowa mojego zachowywać będzie. I wtedy ja przychodzę do niego, tak? I wiecie, kiedy, jeśli to się dzieje tak, że my się nawracamy w taki sposób, to też utrzymanie naszej relacji i naszego mieszkania w nim też wymaga tej postawy. To nie chcę powiedzieć, że to jest jednorazowe, co robię raz i zawsze starczy. No nie. Bo już czytaliśmy o trzecim rodzaju gleby. No nie wystarczy. To ma być taka ciągła postawa, że ja go kocham. I tą miłość też przede wszystkim wyrażam przez zachowywanie jego słowa. I o tym teraz poczytamy w 15 rozdziale, kiedy Jezus o tym mówi. Od czwartego już może będę skracał. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. Więc tu już mamy prosty temat, tak? Jeśli tak jest, to największa waga powinna pójść na nasze trwanie w nim. Bo on mówi, bez tego nie będzie nic. Nic. Nawet takiego owocu. Nic nie będzie, jeśli we mnie nie będziesz trwał. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic nie uczynić nie możecie. Ja to bardzo lubię, że kto trwa we mnie, a ja w nim. Co to znaczy, że Jezus we mnie trwa? To znaczy, że ja mu ciągle daję miejsce w swoim życiu, on mnie może wypełniać swoim duchem, on mnie może prowadzić i on może żyć przeze mnie. Więc kto we mnie trwa, a ja w nim? Tu też chodzi o to pozwolenie, żeby on we mnie trwał, żeby on we mnie mieszkał, żeby on żył przeze mnie swoim życiem. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość, takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie spłoną. 7. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I to ja w środę na troszkę powiedziałem, to jest naprawdę, to jest kosmiczny werset. To jest werset kosmiczny. O cokolwiek. Sprawdziłem wszystkie tłumaczenia. W Strongu. Tam jest o cokolwiek. O wszystko cokolwiek. Dokładnie. Rozumiecie, o czym Jezus mówi? I oczywiście zaznaczam, każdy, kto w nim trwa i w kim trwa jego słowo, nie będzie prosił o durne rzeczy. I nieboże. Ok? Nie takie cokolwiek, że tam tego, nie? Co se wymyślisz? I jeszcze na przykład, że nienawidzisz kogoś, to się pomodli, że mu się coś stało, nie? Nie o tym Jezus tu mówi. Jezus mówi o tym, że kiedy trwamy w Nim, kiedy Duch Święty ma miejsce, wypełnia nas też Jego pragnieniami, marzeniami, to wtedy, kiedy my się modlimy o rzeczy, które są zgodne z Jego wolą, jak na przykład uzdrowienie albo uwolnienie, bo wiem, że to jest zgodne z Jego sercem, On mówi, o cokolwiek mnie poprosisz, ja to zrobię. I słuchajcie, są świadectwa, kiedy ja na przykład tego Alana oglądałem, jest wiele filmików z jego usługi, on był w tej pozycji. On był w tej pozycji. On przed każdą modlitwą o każde uzdrowienie był przepełniony radością i on na 100% czy 200% wiedział, że ta osoba będzie uzdrowiona. I to się działo. I to widać. Gdzie ludzie na raka w ostatnim stadiu na łóżkach szpitalnych podjeżdżają, a on nie ma po prostu momentu zachwiania, nic. Jest taki uśmiech i mówi, zaraz chłopie, będziesz wstawał. I to się dzieje. I całe rodziny płaczą, wszyscy tańczą, sala wielbi Boga, bo po prostu wszyscy widzą, jak wielki, wspaniały jest Bóg. Ale kiedy czytamy jego biografię, my widzimy, że to go kosztowało. To go kosztowało oddzielenie dla Boga. To go kosztowało zostawienie wiele rzeczy. To go wiele kosztowało, aby w nim trwać. i aby życie Chrystusa przez niego mogło te rzeczy czynić. Ale był w tej pozycji, że o cokolwiek prosił, to się działo. I to jest niesamowite, rozumiecie? Ja jeszcze wspomnę, jedynie jak się zastanawiałem w domu, tak się modliłem nad tym, jeszcze ileś tam dni temu, kiedy ten fragment rozważałem, to tylko mi się jedna sytuacja przypominała, Abraham. Abraham i Sodoma. Sobie myślę, to jest to. To ten człowiek to miał. On o co prosił, to dostawał. Panie, jakby tam 50 było, dobra, Abraham. Panie, a tam 30, dobrze, Abraham. Naprawdę, niesamowite. Doszedł do takiej relacji z Bogiem. Jeden werset, który coś o tym też nam mówi, to jest 1 Jana 3, 21-24, zobaczmy. Praktycznie on cały ten fragment to jest dokładnie to, co Jezus nam tutaj przedstawia w tym swoim nauczaniu. Pierwszy Jana 3,21. Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy. I teraz gdyż, co bardzo ważne, gdyż. Gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem Jego. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. To jest dokładnie to, co Jezus mówi. Jeśli ktoś będzie przestrzegał przykazań moich, trwać będzie we mnie. Dokładnie apostoł Jan powtarza dokładnie to samo. Dalej, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Zobaczcie, to jest cały czas to samo. To jest cały czas to samo. Jaki masz stosunek do mego słowa? Jaki masz stosunek do moich przykazań, do mojej nauki? Jeśli chcesz trwać we mnie, w mojej miłości, musisz w tym chodzić. Musisz w tym żyć, tak? Okej. Wiecie, już w Starym Testamencie ta sama prawda jest przedstawiona. To jest Izajasz 66 rozdział od pierwszego. Tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Czyli Bóg mówi, no chciałbym gdzieś zamieszkać, tak? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Czyli Bóg mówi, ja chcę gdzieś spocząć, ja chcę gdzieś przyjść, ja chcę gdzieś zamieszkać, ale jaki rodzaj ludzi przyciąga mnie? Ci, którzy są pokorni, ci, którzy są uniżeni, ci, którzy z drżeniem. Sprawdziłem to słowo, drżenie, tłumaczenie być przejętym czcią. Pewna postawa do Jego słowa, być przejętym czcią. Bóg mówi, ja przychodzę do takich ludzi. I to jest dokładnie to, co Jezus mówi. Kto mnie kocha, przestrzega moich przykazań. Ja z Ojcem przyjdę i zamieszkam. Dokładnie to jest to samo. Dobrze, Jana 12 teraz zobaczmy. Ewangelia Jana 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Znów mamy o owocowaniu, Jezus mówi. Jezus tutaj pewną zasadę przedstawia z przyrody, tak, czy tam z rolnictwa, o ziarnie. Ziarno Ma potencjał, tak? Ja pamiętam jeszcze kiedyś taką... Jak to było? Ewolucja czy stworzenie? A świadkowi mi dali taką książeczkę. Byłem niewierzący i spodobała mi się ta książeczka. Tam było dużo o Bogu, naprawdę. I było tam właśnie ziarno sekwoi. Ono jest strasznie malutkie, wiecie? Tak na dłoni to jest takie maluteńkie, naprawdę. I było drzewo. Sekwoja. Jedno z największych. I to jest szok. Co w tym ziarnie siedzi? Co tam jest, że we właściwych warunkach ono jest w stanie taki owoc wydać? I teraz słuchajcie, życie każdego z nas, to jest to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, dwa tygodnie, co też Kuba mówił, czy ja właśnie. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ta chwała, ta nadzieja chwały to jest jak ta sekwoja. To jest to, co jest w stanie wyrosnąć z ciebie. To jest potężna chwała Boża, jest w stanie zamanifestować się w twoim życiu. Jesteś ziarnem, który posiada potencjał do tego. Dlaczego? Bo zamieszkało w tobie życie Boże. Bo zamieszkał w tobie Boży Duch. Jesteś ziarnem. I to jest tak, jak ja tłumaczyłem, jest ciało, tak? Powiedzmy, to jest ta zewnętrzna skorupka, jest dusza, ten miąższ i tam potem jest ten duch. I właśnie ten duch to jest ten potencjał do tego. Ale Jezus mówi, jest jedna tylko droga dla ziarna, żeby przyniosło owoc. Musi umrzeć. Inaczej pozostanie pojedynczym. To znaczy nie przyniesie owocu. Nie zamanifestuje życia, które jest w nim. Jest droga. Tą drogą jest śmierć naszej starej natury i mojego ego. Wiecie, mało się o tym teraz mówi, ale jak poczytacie ze starych mężów Bożych, wszyscy o tym mówili. Mówili, nie ma bez tego życia. Po prostu, jeśli to życie we mnie ma się zamanifestować, to znaczy, że ono musi, słuchajcie, zdobyć duszę i zamanifestować się przez ciało. Ok? Dam wam przykład. Jeśli w moim sercu, w moim jej duszy mam jakieś pragnienie, cokolwiek powiedzmy, że chciałbym być najlepszym tenisistą świata. Abstrakcja totalna, ale miałem talent ponoć. Mówi mi trener, że miałem duży talent. Mogłem coś osiągnąć. Ale powiedzmy, że robię sobie taki klimat, rozumiecie? I teraz słuchajcie, to jest coś, co jest gdzie? W mojej duszy. Co to ma wspólnego z Duchem Świętym i z Jego wolą i prowadzeniem do mego życia? Nic, jest wrogiem. Dlatego, że On mówi, słuchaj, a ja mam całkiem inną drogę dla Twojego życia. Ok? Całkiem inną. I w moich planach dla Twojego życia nie widzę miejsca na tenis. Co z tym zrobisz? To jest pytanie. I co z tym zrobię? Jeśli ja powiem, wiesz co, ja chcę kariery tej tenisa, on mówi powodzenia. I tak jest z każdą rzeczą. Pytanie brzmi, czy to, co jest w moim sercu, czy to, czemu się poświęcam, czy to jest zrodzone z ducha? Wow. Powiem teraz o relacjach pewnych damsko-męskich. Są różne rodzaje miłości. Jeśli Bóg prowadzi cię do relacji, On daje ci miłość od ducha. Ja nie mówię, że nie ma fascynacji, że się nie podoba ta osoba. Bardzo dobrze, żeby to było, uważam. Ale to nie jest wystarczające. Teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne. To, że mi serce się zatelepie, to, że ktoś mi się spodoba, to, że się kimś zafascynuje, nie jest wystarczającym powodem, by podjąć decyzję tak ważną. Powinienem z tym w swoim sercu, w swojej duszy przyjść do ducha, który ma mieć decydującą rolę w moim życiu, dlatego że dzieci Boże mają być prowadzone przez ducha, a nie przez duszę. Ok? Więc przychodzę z tym do ducha. kładę przed Nim i zaczynam się modlić. Powiedzieć, Duchu Święty, czy dajesz zgodę na to? Czy to jest coś dobrego dla mnie? Jeśli w ogóle nie ma, słuchajcie, tego rodzaju postawy, nie ma mowy o uczniostwie. Ja chcę to podkreślić, nie ma żadnej mowy o uczniostwie. On nie jest żadnym panem twojego życia. Okej? Ja wiem, że to są mocne słowa, ale nie ma innej drogi. No. Nie jestem w stanie wam podać skrótu na tej drodze wzrostu. Nie ma. Ja wiele razy dla wielu różnych rzeczy musiałem umrzeć. I wiecie, że zawsze po takiej decyzji był wzrost duchowy w moim życiu? Zawsze. Nigdy nie żałowałem, zawsze przychodziło więcej obecności, zawsze Bóg był bliżej, zawsze jeszcze lepiej mogłem coś czynić dla innych. To jest niesamowite. Dlaczego? Bo jeśli to stare życie umiera, to te nowe rośnie. To tego nowego jest coraz więcej. To kolejną część mego serca bierze w posiadanie. Jest w stanie. Więc to jest na tej zasadzie, że widzisz, musi nasza wola złamać się przed Nim. Musi. Musi ziarno obumrzeć. Ja kiedyś pamiętam, nie wiem, to było z rok po nawróceniu, właśnie taki traktat nawet sam napisałem, tak mnie poniosło, na temat tego wersetu. Ja pamiętam, Marcin przeczytał, mówi, ty to trzeba gdzieś drukować, mówi. I mówiłem o tym, że dlaczego jedni, że patrzysz na nich i ludzie, ale czad, normalnie, ale się dzieje, ale fajnie widać, ale jakoś żyją z Bogiem, a inni nic. Dlaczego? Jedną z odpowiedzi jest ten werset. Jeśli ziarno nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Słuchajcie, nie możemy tej zasady przeskoczyć. Dusza musi umrzeć. Pragnienia naszego ego muszą poddać się duchowi. I to jest niesienie krzyża. Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. I bierze swój krzyż każdego dnia. I Derek Prince mówi, większość chrześcijan nigdy nie nauczyła się zapierać siebie. Nigdy. Nie chcieli. Po prostu cokolwiek, to oni to robią. Idą za głosem serca, ale nie ducha. A mamy iść za głosem ducha. I słuchajcie, ja muszę to przeczytać, bo tak czułem takie naprawdę prowadzenie dzisiaj. Wziąłem tą książkę, kiedyś czytałem wam i przeczytam wam teraz, jak to w praktyce wygląda. Okej? I to już na tym skończę. To jest świadectwo Risa Howellsa, który, powiem tak, przyniósł niesamowity owoc. Jeśli całą tą książkę przeczytacie do końca, gratulacje mogę mu złożyć. Naprawdę, o, niesamowity owoc człowiek przyniósł. I teraz słuchajcie, to się wszystko zaczyna. I teraz ja będę czytał, słuchajcie, moment jego nawrócenia, a później jeszcze krótki moment objawienia Ducha Świętego jako osoby. I chcę, żebyście wy zastanowili się, czy kiedy wy się naradzaliście na nowo i przyjmowaliście Jezusa, czy mieliście podobne myślenie co On. To jest bardzo ważne. Bo jeśli nie, to sam start może być trochę niewłaściwy. Okej? Okay? Pierwszego wieczoru, gdy Rhys poszedł go posłuchać, Ruben opowiedział historię swojego nawrócenia i tego, jak Duch Święty objawił mu Golgotę. Wiele razy słyszałem zwiastowania na temat Golgoty i wierzyłem, powiada Rhys, ale nigdy wcześniej nie widziałem Golgoty. Wrócił z powrotem do tego samego punktu, który tak bardzo dotknął go w świadectwie jego kuzyna. Jeszcze wam powiem, on miał taką modlitwę, że powiedział Bogu tak, Boże, jeśli ujrzę człowieka, który żyje Golgotą, to ja się do Ciebie nawrócę, bo na razie, mówi, wszyscy chrześcijanie, których znam, to w ogóle tak nie żyją. Tak się modlił. Maurice Ruben opowiedział, że należał do bogatej rodziny, miał wszystko, co tylko najlepszego może dać świat. Żył, żeby zarabiać pieniądze. Był dyrektorem Salomon & Ruben, jednego z największych sklepów w Pittsburghu. Ale życie jednego z klientów nie dawało mu spokoju. Aż pewnego razu powiedział do niego, on był w ogóle Żydem ortodoksyjnym, z bardzo bogatej rodziny. Ale życie jednego z klientów nie dawało mu spokoju, aż pewnego razu powiedział do niego, panie, pan musiał urodzić się szczęśliwy. Tak, odpowiedział kupujący, podczas mojego drugiego narodzenia. Przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa i narodziłem się z Boga. Po moim pierwszym narodzeniu nie byłem bardziej szczęśliwy niż Pan. Rubena tak poruszyło to świadectwo, że kupił Nowy Testament. Wielkie wrażenie zrobił na nim fakt, że wszyscy naśladowcy Jezusa byli Żydami. Jan Chrzciciel, który wskazał na niego jako baranka, Piotr, Jakub i Jan. najważniejsi uczniowie, do Żyda Zbawiciel powiedział: na tej skale zbuduję kościół mój. Potem przeczytał historię bogatego młodzieńca. Był to dramatyczny moment. Bogaty Żyd, żyjący w XX wieku, przekonywany o grzechu podczas czytania rozmowy Zbawiciela z bogatym Żydem z I wieku. Ruben dostrzegł, że skoro Jezus kazał młodzieńcowi sprzedać wszystko, żeby mógł odziedziczyć życie wieczne, to jakże on, Ruben, miałby otrzymać ten dar na innych warunkach? Było to dla niego najtrudniejszą próbą. Gdyby stał się jego uczniem, wiedział, że straci wszystko. Ale na odwrót było za późno. Zrozumiał, że musi iść naprzód. Gdy Ruben wypowiedział te słowa, rozbrzmiały one echem w sercu Risa. Na odwrót było za późno. Ruben stawił temu czoła odważnie i uczciwie. Przeliczył koszty. Żona może go zostawić, brat usunąć z biznesu, żaden Żyd nie pójdzie za nim. Jednak podjął decyzję. Nawet gdyby miał wszystko stracić, chce to zrobić. Wtedy pewnego dnia w drodze do sklepu Ruben usłyszał głos powtarzający słowa z Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Prawda olśniła go. Przyjął Chrystusa i w tej chwili wkroczył w życie. Opowiedział o tym swojemu bratu i innym. Zgodnie z wolą swojego ojca musiał utracić wszystko do ostatniego pensa. Gdyby zmienił religię, ale brat zaoferował mu 70 tysięcy funtów, jego udział w biznesie, żeby tylko przeniósł się na drugi koniec Stanów Zjednoczonych i osiadł w Montanie. Ale Ruben odpowiedział: w Pittsburghu ujrzałem światło i w Pittsburghu będę świadczył. Późną nocą w sobotę do jego mieszkania wkroczyli detektywi i zabrali go na posterunek policji. W poniedziałek w celi odwiedziło go dwóch lekarzy i zapytało o głos, który usłyszał. Czyżby poddawali wątpliwość moje zdrowie psychiczne, pomyślał Ruben. 2 godziny później pojawili się strażnicy ze szpitala psychiatrycznego i zabrali go do pomieszczenia, w którym przebywało 29 obłąkanych. Powaga sytuacji przytłoczyła go. W zamknięciu odnosił zwycięstwo, ale teraz było to więcej niż mógł znieść. Upadł na kolana przy łóżku i wylał swoje serce przed Panem. Nie wiedział, jak długo tak trwał. Stracił poczucie czasu. Miał wizję Golgoty. Powiedział, że był świadkiem każdego etapu ukrzyżowania. W cierpieniu Zbawiciela zapomniał o swoich cierpieniach. Kiedy wpatrywał się w krzyż, sam mistrz powiedział do niego: czyż muszę sam dźwigać ten krzyż, gdy cały świat swobodny? Z głębi złamanego serca Ruben odpowiedział: nie. Jest krzyż dla każdego. I jest krzyż też dla mnie. Od tej godziny stał się nowym człowiekiem. Zamiast narzekać, że znalazł się w domu dla obłąkanych, zaczął się modlić o pozostałych 29 pacjentów. Zbawicielowi powiedział: pozwól mi cierpieć dla ciebie. Bez względu na to, przez co mnie przeprowadzisz, nigdy więcej nie będę narzekał. 2 tygodnie później brat Rubena przyszedł odwiedzić go. Ganił go za jego głupotę, która doprowadziła go do takiego miejsca. Dlaczego nie chcesz okazać rozsądku, powiedział. Przenieś się do Montany. Czy twoja propozycja nadal obowiązuje? A więc to nie z powodu choroby znajduje się tutaj, odrzekł Ruben, dowodząc wielkiej bystrości umysłu. Chrześcijańscy przyjaciele, z którymi był w kontakcie, doprowadzili do rozpoczęcia dochodzenia. Po 6 tygodniach doczekał się zwolnienia. Sprawa trafiła do sądu, gdzie pytano go o głos. Sędzia wezwał lekarza i zapytał, dlaczego uznano go za niepoczytalnego. Ponieważ słyszał głos, odpowiedział lekarz. Czyż apostoł Paweł też nie słyszał głosu od par sędzia, który był chrześcijaninem? To hańba dla amerykańskiej flagi. Zachęcał Rubena, żeby zaskarżył wszystkich, którzy mieli coś wspólnego z jego uwięzieniem. Ruben powiedział: nigdy nie będę nikogo skarżył, ale jedno uczynię. Będę się o nich modlił. Przeszedł przez salę i wyciągnął rękę do swojego brata, ale ten odwrócił się od niego. Podszedł do żony, ale i ona zrobiła to samo. Ale jakie zwycięstwo odniósł w swojej duszy. Morris wynajął pokoik w Chicago, gdzie mieszkał sam z Panem i nawrócił wiele osób. Chociaż przez 2 lata rzadko kiedy jadał solidny posiłek. Rok później jego żona przyjechała posłuchać, jak przemawia na nabożeństwie namiotowym i nawróciła się. Po raz pierwszy Ruben mógł zobaczyć się ze swoim synkiem, który urodził się po tym, jak żona go opuściła. Była gotowa zamieszkać z nim ponownie, gdyby tylko zaczął zarabiać na życie jak inni normalni chrześcijanie. Jego serce wyrywało się za synkiem i próba ta była jeszcze trudniejsza niż pierwsza. Jej prośba wydawała się tak rozsądna, ale on wiedział, że Pan powołał go ze świata do życia wiary. błagał Pana, ale jedyna odpowiedź, jaką uzyskał, brzmiała z powrotem do Egiptu. Musimy zrozumieć, to jest jego indywidualne prowadzenie w tym temacie teraz. To nie jest tak, że wszyscy mamy nie pracować. On tak miał, ok? To wystarczyło. I jeszcze raz Ruben przyjął krzyż. Odprowadził swoją żonę i syna na stację. Wiele go to kosztowało, ale kiedy pociąg wytoczył się ze stacji, Bóg wlał w radość nieba w jego duszę. Dosłownie zaczął na peronie tańczyć. Przez następne 3 lata nie widział swojej żony. A potem w czasie innego nabożeństwa namiotowego i ona doznała objawienia krzyża. W efekcie tego złożyła świadectwo, że wcześniej jako wierząca nie była gotowa dzielić pełnego poświęceń życia swojego męża. To teraz ku chwale Bożej gotowa jest żebrać chleba od drzwi do drzwi. Zostali we wspaniały sposób połączeni i żona stała się bliską współpracownicą w jego służbie. Wcześniej jedna rzecz przeszkadzała Rhysowi Howellsowi w ostatecznej decyzji. Życie ludzi, którzy twierdzili, że są narodzeni na nowo, nie było lepsze od jego życia. Ale teraz musiał uznać, że jednak mają coś, czego on nie ma. Kilka razy mówił do Pana, jeśli spotkam osobę, która byłaby żyjącym kazaniem na górze, poddam się. Zanim Ruben dokończył swoją historię, Pan zapytał Rhysa, czy to człowiek, o którego ci chodziło. Rhys Howells opowiada własnymi słowami to, co wydarzyło się potem w niewielkiej kaplicy metodystycznej. I to się teraz stało w czasie tej usługi tego Żyda. Kiedy Maurice Ruben malował te święte sceny przed naszymi oczyma, ja też ujrzałem krzyż. Wydawało się, że spędziłem godziny u stóp Zbawiciela. Płakałem i płakałem. Miałem wrażenie, że umarł tylko za mnie. Żyłem w strachu przed śmiercią, a teraz zobaczyłem, jak przyjmuje tę śmierć dla mnie. Moi rodzice bardzo mnie kochali i do tego czasu nie było dla mnie ludzi takich jak oni, ale oni nie umarli dla mnie. On to zrobił. Jego miłość do mnie w porównaniu z ich była tak wielka, jak wysoko niebo znajduje się nad ziemią. Zdobył moją miłość, każdą jej cząstkę, złamał mnie, wszystko we mnie podążyło za nim. A potem przemówił do mnie mówiąc, oto stoję u drzwi i kołaczę. Czy mogę wejść do ciebie, tak jak do Rubena, i zająć miejsce żony i syna, domu i sklepu i świata? Czy przyjmiesz mnie? Tak, odpowiedziałem. I on wszedł. W tej chwili zmieniłem się. Narodziłem się w innym świecie. Znalazłem się w Królestwie Bożym, a Stwórca stał się moim Ojcem. Tego wieczoru przyjąłem dar życia wiecznego. Ten dar, którego nie można nabyć za pieniądze. I jeszcze to już króciutkie będzie. Potem było przebudzenie walijskie i pewien człowiek z tego przebudzenia usługiwał i teraz jest jego świadectwo z tej usługi. To było kilka lat później. Tak prawdziwie, jak zobaczyłem ukrzyżowanego Chrystusa i zmartwychwstałego Chrystusa, ujrzałem uwielbionego Chrystusa. I ten sam głos, który słyszałem w pociągu, powiedział do mnie, nie, przepraszam, to nie jest to, tutaj. Następnego ranka Hopkins mówił na temat Ducha Świętego. Wyjaśnił, że jest on osobą ze wszystkimi przymiotami osoby, tak samo jak nasz Zbawiciel. Posiada inteligencję, miłość i własną wolę. I jako osoba, zanim przyjdzie, żeby zamieszkać w człowieku, musi całkowicie posiąść jego ciało. Myślę, że to jest albo źle przetłumaczone, albo coś innego mu chodziło. Bo to raczej tak nie jest. Na pewno tak nie jest. On przychodzi, aby całkowicie posiąść moje ciało, ale to nie jest warunkiem jego przyjścia. Kiedy mówił, powiada Rhys, ukazał mi się Duch Święty i wiedziałem, że to przemawiał do mnie poprzedniego dnia. Pokazał mi miejsce świetności i chwały, której naturalne oczy nie mogą oglądać. Nigdy wcześniej nie przyszło mi do głowy, że Duch Święty jest osobą tak samo jak Zbawiciel i że musi przyjść i zamieszkać w ciele i krwi. Właściwie Kościół wie więcej o Zbawicielu, który spędził na ziemi zaledwie 33 lata, niż o Duchu Świętym, który jest od 2000 lat. Myślałem o nim dotąd jako o wpływie pojawiającym się na nabożeństwie i tak myślała większość z nas w czasie przebudzenia. Nigdy wcześniej nie dostrzegałem tego, że on musi żyć w ciele, tak jak Zbawiciel na tym świecie. Spotkanie z Duchem Świętym było dla Risa Howellsa czymś tak rzeczywistym, jak jego spotkanie ze Zbawicielem lata wcześniej. Zobaczyłem go jako osobę bez ciała i krwi. A on powiedział do mnie, tak jak Zbawiciel miał ciało, tak i ja mieszkam w oczyszczonej świątyni wierzącego. Jestem osobą. Jestem Bogiem. I przyszedłem prosić Cię, żebyś dał mi swoje ciało, żebym mógł przez nie pracować. Potrzebuję ciała na świątynię, ale musi ono należeć do mnie bez zastrzeżeń, bowiem dwie osoby o różnej woli nie mogą mieszkać w tym samym ciele. Czy oddasz mi swoją wolę? Ale jeśli wejdę, to wejdę jako Bóg, a ty musisz wyjść. Nie będę mieszał siebie z tobą. Wyraźnie pokazał mi, że nie będzie dzielił życia ze mną. Dostrzegłem zaszczyt jego oferty, że zamieszka we mnie. Ale wiele rzeczy było mi drogich, a wiedziałem, że nie pozwoli mi zatrzymać żadnej z nich. Wyraźnie mówił, że dokona zmiany. Oznaczało to, że każda cząstka mojej upadłej natury miała pójść na krzyż, a on przyniesie swoje własne życie i swoją własną naturę. Także to jest to w praktyce, co znaczy, że ziarno obumiera. To jest to. Życie, które bez zastrzeżeń oddaje siebie Duchowi Świętemu i pozwala Jemu żyć w nas. To jest życie przynoszące owoc. Okej, ja tyle.